każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Marcin Kosiński. Witamy i zapraszamy do naszej rozmowy. A dzisiaj samorząd Gorzowa. Pierwsi goście, radni Gorzowa. Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Jerzy Sobolewski, radny Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Przed Panami sesja absolutoryjna, a właściwie to przed prezydentem Gorzowa. Będziecie słuchali sprawozdania z tego, co dzieje się w Gorzowie i ocenicie w ten sposób też prezydenta swoim głosowaniem, ale zacznijmy od czegoś innego. Toczy się dyskusja wokół Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Ogromne pieniądze z Brukseli. Ostatnio szef samorządowców, Związku Samorządowców Polskich napisał list otwarty do marszałka Senatu w sprawie przyspieszenia prac nad tym funduszem. Toczy się wokół tego dyskusja. Jak panowie jako radni Gorzowa, Gorzów też chce korzystać z tych pieniędzy w ramach Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy, ma swoje plany. Też byście chcieli, żeby te sprawy przyspieszyły, czy może miałoby się potoczyć inaczej? Jerzy Sobolewski.
Trzeba podkreślić rzeczywiście, że te pieniądze, które Unia nam daje, to są pieniądze olbrzymie i to są pieniądze, które w znaczący sposób pozwolą takim miastom jak Gorzów bardzo się rozwinąć pod każdym względem. Na pewno ta dyskusja polityczna, która teraz trwa, nie przysparza nam jakiejś wielkiej chwały, bo za dużo w tym jest polityki, ale niestety obóz rządzący tutaj sam sobie taką, a nie inną formę dyskusji zaplanował i wydaje mi się, że najważniejsze...
Dlaczego? Nie, panie przewodniczący, bo chciałem dopytać, bo pan mówi, że obóz rządzący zaplanował sobie taką formę dyskusji, ale w Sejmie został ten fundusz odbudowy przyjęty. Tutaj chodzi o Senat, w którym akurat opozycja rządzi, to tutaj ta forma dyskusji, jak pan na to patrzy?
W Sejmie został przyjęty fundusz odbudowy, ale widzieliśmy, w jakim stylu to wszystko zostało zrobione, że warunki, jakie stawiała Koalicja Obywatelska, nie zostały spełnione przez rząd i dzięki lewicy ten fundusz został zaklepany, że tak powiem kolokwialnie, przez Sejm. A chodziło o to, żeby przede wszystkim z tych pieniędzy korzystali samorządowcy i z tych pieniędzy, żeby ludzie, którzy byliby w innej kompozycji, czyli w komitecie tym sterującym, byli również ludzie bezpartyjni, żeby oni bezpośrednio mogli decydować o tych pieniądzach, a nie w sposób partyjny, żeby te pieniądze były wydawało. I wydaje mi się, że dobrze by było, żeby ta dyskusja trwała, bo przypomnę, że marszałek Terlecki powiedział, że mamy czas do czerwca. Teraz okazuje się, że się bardzo spieszą w Senacie i Senat chce wrócić po prostu do tej dyskusji, spotkać się z samorządowcami, spotkać się z ludźmi, którzy wyrażą swoje zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o ten fundusz. A wracając na nasz rynek, no to są rzeczywiście duże pieniądze i tutaj, jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, to prezydent miasta zwołał ludzi z miejskich obszarów funkcjonalnych. Przypomnę, że są takie cztery w województwie lubuskim. Bardzo dobra inicjatywa i ci samorządowcy będą dyskutowali,
jak
z marszałkiem wynegocjować dobre propozycje dla samorządowców właśnie.
O dyskusji wokół tego i debacie za chwilę. Teraz Tomasz Rafalski.
Na samym początku chcę powiedzieć, że ta ustawa ratyfikacyjna to są, proszę Państwa, 34 słowa razem. Są one znane od grudnia. W grudniu również przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka powiedział, że koniecznie trzeba przyjąć te rozwiązanie, tą ustawę ratyfikacyjną.
Trzeba.
Z biegiem czasu przekalkulował to w taki sposób, że lepiej nie. Ostatecznie posłowie Platformy w Sejmie się wstrzymali, a teraz po raz kolejny faktycznie tutaj radny kolega Sobolewski zauważył, że jest politykowanie. Owszem, jest politykowanie, ale robią to politycy Platformy Europejskiej. No szkoda, nie wiem dlaczego Polska miała być hamulcowym Europy, dlatego że akurat polityczny interes Platformy oraz wewnętrzne konflikty w niej teraz wybuchły. Powiem szczerze, że no, ja liczę na to, że jednak liderzy Platformy Obywatelskiej sięgną po rozum do głowy i przestaną tutaj wrzucać kolejne kamyczki do tej wojny polsko-polskiej.
Ja tylko przypomnę, że cały Fundusz Odbudowy dla Unii Europejskiej to prawie 2 biliony euro. Jeśli chodzi o Polskę, no to tutaj mamy 23 miliony euro w dotacjach, 34 miliardy, przepraszam, euro w dotacjach, 34 miliardy euro pożyczek. Zapytam Jerzego Sobolewskiego, panie radny, bo też toczy się dyskusja, czy to było konsultowane z samorządowcami. W pana opinii było, czy nie? Krótko.
Właśnie nie było. Przecież to widzimy, co mówią samorządowcy w większości miast, że to nie było konsultowane i dlatego powstał ten cały problem, bo to chodzi o podział właśnie tych pieniędzy na samorządy i żeby samorządy decydowały o tych przedziałach, a nie właśnie rząd pisowski, bo odpowiem koledze Rafalskiemu, że hamulcowym Europy to właśnie jest rząd PiS-u i wszyscy widzimy jakie plany codziennie daje ten rząd w Europie. I tutaj kolego nie ma co w ogóle na ten temat dyskutować, kto jest hamulcowym.
Ale panie przewodniczący, ale ja tylko nie...
24 miliony jest dotacji i 34 miliony miliardy pożyczek. Prawda? To są olbrzymie pieniądze i chodzi właśnie o ten podział. Jakie będą dotacje, jakie będą granty, a jakie będą pożyczki? Jakie proporcje będą miały samorządy? Rząd sobie zostawił dla siebie pulę taką, którą może przeznaczać na przykład na Orlen, czy na spółki, czy na pana Obajtka, żeby kombinował z pieniędzmi ze swoim majątkiem. A
panie przewodniczący,
to, żeby był element kontrolujący.
Wracając, za chwilę Tomasz Rafalski, ale ja jeszcze tylko dopytam, bo jedna sprawa jest dla mnie, wydaje się istotna, bo mówił pan o tym, że nie było konsultacji. Ale samorząd województwa lubuskiego, czyli pani marszałek, informowała o tym, że znaczy nie tylko pani marszałek, ale poszczególne samorządy miały składać swoje pomysły do Krajowego Planu Odbudowy. Pani marszałek wysłała do ministerstwa i rozmawiała z panią minister Jedynak, Jarosińską Jedynak, o poszczególnych projektach. Co więcej, nie tak dawno temu Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego poinformował, że na przykład złożył 4 wnioski o wsparcie właśnie z Krajowego Planu Odbudowy, który będzie finansowany z Funduszu Odbudowy do przedsięwzięć w ochronie zdrowia, także w Gorzowie, w gorzowskim szpitalu. Łącznie to te projekty to było około 613,5 miliona złotych. To jak możemy powiedzieć, że on nie był konsultowany, ten program?
Panie redaktorze, te pieniądze się Polsce należą i wszyscy są za tym, żeby te pieniądze były. Tylko proszę zobaczyć, jaki raport został wysłany do Unii Europejskiej, która będzie teraz dopiero przyglądała się temu raportowi i trzeba dodać jeszcze tutaj drugą stronę sprawę praworządności, która w Polsce leży totalnie. Unia Europejska teraz właśnie, czytając raport liczący 800 stron, który został wysłany do Unii, jaka będzie forma kontroli tego wszystkiego. Ja wiem, że...
Kontrole, można... ale wy pan doskonale wie, że kontrole środków europejskich są dość klarowne i jasne, więc tutaj...
Nie są klarowne na tyle, żeby nie mieć w Polsce instytucji kontrolującej. I o to cała
Tomasz
sprawa
Rafalski.
Dotyczy właśnie, że Unia Europejska ma pewne wytyczne, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli tych szczegółów nie zostaną opracowane u nas w Polsce, w Sejmie, wydyskutowane w sposób normalny. Ja przecież też nie mówię, żeby na ten temat robić jakieś wielkie halo, tak jak do tej pory, ale to musi być bardzo racjonalnie, sprawiedliwie zrobione.
A dobrze, tego Tomasz Rafalski.
Jako Platforma, jako Koalicja nie widzimy, żeby to było robione sprawiedliwie.
Tomasz Rafalski.
Znaczy ja z tym wszystkiego rozumiem tak, że to będzie racjonalnie dobrze zrobione i pieniądze będą odpowiednio dzielone, jeżeli będzie to robić Platforma, tudzież jej samorządowcy. No nie do końca się zgadzam. Wracając jeszcze do tematu...
Panie przewodniczący, nie przerywamy sobie.
Panie radny, jeżeli Polska z prognozowanym PKB przez Komisję Europejską 5,4% oraz najniższym bezrobociem w Europie i jest hamulcowym Europy, to ja panu tutaj gratuluję. Jeszcze raz wracam do tego. Nie idźcie tą drogą, już osiągnęliście w tej chwili 13% w sondażach i będzie jeszcze gorzej. Zapętliliście się, zakiwaliście się politycznie strasznie w tym momencie i najlepszym byłoby wyjście, gdybyście po prostu poparli ratyfikację tej ustawy w Senacie. Ale idziecie dalej w tą stronę, w którą nie powinniście, szkodząc Polsce, szkodząc Europie.
Tak. Panowie, to pan powinien się cieszyć, że taki mały sondaż ma Platforma.
Jerzy Sobolewski, panowie, bo a propos właśnie głosowania, zostawmy Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy, bo to są rzeczy bardzo ważne, ale ważna będzie też sesja, która nadchodzi pod koniec maja. Radni zdecydują w Gorzowie, czy prezydent miasta otrzyma absolutorium. To jest zawsze dyskusja wokół tego, jak dany samorząd sobie radzi. Jak panowie oceniają ten rok pandemiczny dla Gorzowa i funkcjonowanie, no i oczywiście rządy obecnych władz w mieście? Jerzy Sobolewski, czy będzie pan głosował za absolutorium, czy jeszcze pan się zastanawia?
Prezydent jak co roku przedstawia na sesji absolutoryjnej, w której między innymi mogą być również przedstawiciele mieszkańców, przedstawia stan, raport realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju. Przypomnę, że taka strategia była już przyjęta w 2010 na 2020 i obecnie w mieście toczy się dyskusja nad strategią 2020-2030. To jest rzecz normalna i wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy włączeni w tę dyskusję. Jeżeli chodzi o raport pana prezydenta, tak jak powiedziałem, co roku ten raport jest przedstawiany, jest sesja absolutoryjna. Ten raport przedstawia cały obszar, wszystkie sfery działań publicznych, które prowadzi miasto Gorzów. Miasto Gorzów to są sfery społeczne, gospodarcze, finansowe, samorządowego zarządzania miasta i w każdym z tych obszarów myślę, że wszyscy radni się zapoznali i swój głos odradzą. Ja będę głosował za udzieleniem absolutorium. Myślę, że na dzień dzisiejszy, bo trzeba by było wrócić rzeczywiście przede wszystkim i omówić sprawę pandemii, która miała bardzo znaczący wpływ na pewne działania pana prezydenta, radnych i w ogóle całego zarządu miasta. I jak Gorzów wyszedł właśnie z tej pandemii, bo koszty samorząd nasz musiał ponieść w związku z tym, że rzeczywiście był lockdown i trzeba było pomóc i mieszkańcom, i przedsiębiorcom, i szpitalowi. Przypomnę, że 500 tysięcy dał samorząd nasz na karetkę, dał na aparat Da Vinci wcześniej. I wiele na płyny, na różnego rodzaju środki dezynfekcji, ochrony osobistej. Także bardzo duży wpływ miała pandemia na to, jak ten stan gospodarki przede wszystkim wygląda. Ale raport, który liczy też 800 stron, przedstawia bardzo szczegółowo w tych sferach, o których przed chwilą powiedziałem, jak to miasto wyglądało. Mnie bardzo interesuje sprawa sfery społecznej, gdzie jest działalność kulturalna i sportowa. To tutaj mógłbym z panem redaktorem pół dnia rozmawiać.
Ja myślę, że Tomasz Rafalski również, jeśli chodzi o sport, to panowie jesteście tutaj specjalistami wśród radnych.
Tak, Tomasz sport Rafalski. Na pewno nie dzieli nas tylko to, że jesteśmy ja w Platformie, a kolega w PiS-ie i nie do końca się z tym zgadzam, ale myślę, że
mamy po prostu inne poglądy.
Dobrze, Tomasz Rafalski, a jak będzie głosował klub PiS? Za chwilę pan dokończy, bo chciałbym też porówno rozłożyć wypowiedzi w naszej audycji. Tomasz Rafalski, a jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
Nie chciałbym jeszcze mówić tego dzisiaj, bo rozmawiamy w klubie. Ja powiem, nie jestem też szefem klubu, nie chciałbym tutaj preorować przed koleżankami i kolegami bez jakby ich zgody, ale powiem o swoim odczuciu, bo tutaj do tego absolutorium do tego 2020 roku musimy podejść w sposób trochę szerszy. ten rok nas zaatakowała, w cudzysłowie mówiąc, nas pandemia. Był to rok, w którym były rozwinięte już bardzo poważne inwestycje w Gorzowie. Był to oczywiście newralgiczny i trudny rok dla prezydenta, dla miasta Gorzowa, ponieważ w związku ze spadkiem przypływów podatkowych, w związku z problemami, trzeba było jednak dokończyć te newralgiczne i najważniejsze dla miasta inwestycje. I to się zdarzyło, to oceniam pozytywnie. Ja już pomijam fakty, co mi się podoba czy nie, ale zostało to dokończone, więc tutaj mówimy oczywiście o projekcie, o którym mówił radny Sobolewski, system zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie. Została oddana ulica Sikorskiego, została dokończona ulica Kostrzyńska, więc tutaj trzeba zaliczyć to na plus, a nie było łatwo. Wysoki poziom osiągnęliśmy również w najwyższy w Polsce, jeśli pamiętać, 97%, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków z CIT-ów, instrumentów CIT-owskich, więc to w porównaniu z tym, że w poprzednich latach nie było tak różowo, to jest też duży pozytyw. Kolejną rzeczą, którą olbrzymio ucieszyła, była decyzja o rozpoczęciu budowy hali gdybysko-sportowej oraz remontu stadionu i w zasadzie też budowy niemalże nowego obiektu dla lekkoatletów w Gorzowie, więc ja się odnoszę do wszystkiego pozytywnie. Nie chciałbym w tej chwili wyciągać do tych rzeczy negatywnych, bo takie te również były, ale zostanie przy tym, że w tych czasach pandemii oczywiście to jest wszystko przy gigantycznym wsparciu budżetu państwa. Jeżeli popatrzymy, że budżet miasta jest, oczywiście Unii Europejskiej, budżet miasta to 940 milionów, to ponad 500 to były dotacje, subwencje.
Więc samorząd sobie poradził, ale
powiedzieć szczerze, że dobra kondycja, dobre gospodarowanie w tym roku wynika również z tego, że dobrze gospodarowano w Polsce, że Polska się rozwija, że Polska nie wyhamowała w tej pandemii tak jak wiele europejskich, zachodnioeuropejskich państw, więc dobra kondycja Gorzowa wynika również z dobrej kondycji państwa polskiego.
Ja tylko dopytam, bo wspomniał pan o hali. To prawda, że byliście w Zielonej Górze, tak żeby podpatrzeć tę halę, która tam funkcjonuje i ułożyć to funkcjonowanie tej gorzowskiej hali, żeby ona na siebie, żeby nie traciła, żeby funkcjonowała tak, żeby mogła się opłacać?
Wie pan co, ja nie wiem, czy byliśmy tu, do kogo pytanie, jeżeli chodzi o mnie, choć to ja byłem, tak?
Tak,
ja
tak,
pojechałem jako przewodniczący Komisji Sportu,
no właśnie
jako
o to pytam.
Doradca wojewody do spraw sportu. Pojechałem porozmawiać z wieloletnim dyrektorem obiektu CRS o tym, jak to funkcjonuje, jak najlepiej jest to rozkręcić, gdzie są te newralgiczne punkty, te, które, na które trzeba zwrócić uwagę. No bo rozmawialiśmy bardzo dużo oczywiście też o sporcie, imprezach sportowych, eventach, koncertach i tak dalej, więc ja dzięki temu nabyłem dużej wiedzy, ale również spotkałem się z panią prezesterką, która mi również powiedziała, że wszystko, ja jej wierzę absolutnie tutaj w tym momencie, ponieważ trwają bardzo dobre i bardzo ciekawe rozmowy z wykonawcą na jak najlepszym przeprojektowaniem, zaprojektowaniem, nowymi rozwiązaniami naszej tutaj hali, więc a ja myślę, że władze miasta są w kontakcie z innymi obiektami sportowymi, przynajmniej ja mam nadzieję, że jestem w stanie tego sprawdzić.
Jerzy Sobolewski, jak pan patrzy na to, że no, a propos hali, tak to się układa, że próbujemy wyciągać to, co dobre z doświadczeń innych.
Absolutnie, bo kolega Rafalski jeszcze nie powiedział, że byliśmy i w Pradze, i w Zgorzelcu i oglądaliśmy wiele hal sportowych, jak to wygląda.
A myślę, tak, że te nasze... to tak 3 lata temu, panie radny, nie?
No właśnie, także te doświadczenia nasze na pewno się przydały tutaj, jak ta ma hala funkcjonować. Cieszę się, że po tylu latach starań i moich kolegów i stadion i hala powstaje. To jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców Gorzowa, bo po prostu taka hala i stadion, jak to budowane, to w miastach wojewódzkich są już dawno i przykre było, że w Gorzowie jako miasto wojewódzkie, jako stolica województwa takich obiektów sportowych nie miała. Wracając do tego raportu, to ja chciałbym bardzo zachęcić mieszkańców Gorzowa, żeby ten raport...
No to na koniec.
Raport przejrzeli, żeby przyszli, żeby dyskutowali, bo są bardzo ciekawe rzeczy, których mieszkańcy nie wiedzą, ale mam nadzieję, że to jest tak powszechne, że będą po prostu zainteresowani i brali udział w tej sesji absolutoryjnej.
Zachęcam wszystkich naszych słuchaczy.
Takie informacje o samej działalności urzędu, ile jest wydziałów, ile pracowników, jak wygląda ta pomoc społeczna, ile jest domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, pogotowia opiekuńczej i tak dalej, centra opieki, wszystkie
ale sytuacje. Też jak to miasto funkcjonuje, tak jest. To ja tylko dodam tak na koniec, bo czas nam się już kończy i musimy powoli się żegnać w tej części, że wszelkie szczegóły, jeśli chodzi o dołączenie się do sesji, wzięcie udziału w dyskusji, tak aby przewodniczący wiedział, że jest połączenie, bo to zdaje się online będzie też sesja, to na stronie um.gorzow.pl. Tam naprawdę bardzo prosto jest to wytłumaczone. Są odpowiednie linki.
Trzeba się wcześniej po prostu zgłosić do przewodniczącego z 50 podpisami, bo to jest
tak
ustawowa sprawa, także
tak
od razu przypominam. Ale zapraszamy, bo to nie ma problemu, żeby...
Warto, pewnie znajdą się teraz mieszkańcy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Życzę miłego weekendu.
I Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję również.
Dziękuję panom za dyskusję. Tak na koniec tylko dodam, bo dostałem właśnie informację z gorzowskiego magistratu, że tramwaje i autobusy elektryczne, pieniądze na te inwestycje, o pieniądze na te inwestycje Gorzów będzie się starał z Krajowego Planu Odbudowy, więc to na pewno nie będą małe pieniądze, ale o tym też za chwilę. Przerwa i wracamy za moment. Prawie 20 minut do godziny 13. Zapraszamy na drugą część naszej audycji. Od razu dodam, że nie połączymy się z jednym z gości, Krzysztof Kochanowski, Kocham Gorzów. Względy zdrowotne przeszkodziły w rozmowie. Życzymy wszystkiego dobrego. Jest z nami Jan Kaczanowski, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, Klub Gorzów Plus. Witam panie przewodniczący.
Dzień dobry panu i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, a z drugiej strony myślę, że to nawet najważniejsze, że jeśli tak jest, to życzmy zdrowia koledze Krzysztofowi Kochanowskiemu.
Ja myślę, że to jest kwestia szczepionki.
Nie tylko jemu, życzmy wszyscy sobie zdrowia, dlatego że ona w tych warunkach, w których przyszło nam żyć, jest bardzo jak zwykle zaszczepiona.
Panie przewodniczący, a pan jest już zaszczepiony?
Tak, jestem zaszczepiony. Już po drugiej szczepionce to minęło dosłownie w środę 3 tygodnie i nie miałem żadnych absolutnie dolegliwości. Z tego jestem bardzo zadowolony. Tak samo jak i nie miała żadnych dolegliwości moja cudowna małżonka. I przy okazji bardzo serdecznie namawiam wszystkich, którzy jeszcze zastanawiają się, czy się zaszczepić, czy nie zaszczepić, to uważam absolutnie, że tak, bo przecież to jest wielka sprawa dla nas. Jeśli ktoś nie chce sobie pomóc, to przynajmniej niech pomoże komuś innemu. Zawsze we wszystkich tematach słuchałem fachowców, także i w tym przypadku słucham właśnie naszych naukowców, profesorów. Zresztą z perspektywy czasu, jak spojrzymy, to pandemia, takie wirusy, przecież to nie jest absolutnie nowość. Przypominam 1918 rok, tak zwana Hiszpanka, gdzie rzeczywiście na Hiszpankę zmarło kilka milionów w skali całego świata i ten świat sobie też poradził tylko i wyłącznie poprzez szczepionkę. Przecież żyjemy w bardziej już w tej chwili postępowym świecie, gdzie nauka jest zdecydowanie na wyższym poziomie, aniżeli w 1918 roku. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie namawiam wszystkich
do
i młodych, i tych starszych, a dziwię się czasami niektórym starszym, którzy się jeszcze nie zaszczepili. Gorąco namawiam, idźmy, zaszczepmy się.
Tym bardziej, że wczoraj padła informacja, że 4 miliony osób w Polsce jest już zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki.
Także
idzie to i postępuje tak jak trzeba, myślę, już teraz, więc niech nie zwalnia. Panie przewodniczący, ja tylko zapytam, czy gdyby pan miał taką możliwość, to też by pan zaapelował do marszałka Grodzkiego, żeby przyspieszył pracę nad Funduszem Odbudowy? Nad przyjęciem tego dokumentu ratyfikacji?
Nie jestem na miejscu pana marszałka, ale zawsze wychodziłem z założenia bardzo prostego. Jeśli coś można w miarę dobrze i szybciej zrobić, to po prostu to róbmy. Nie czekajmy, nie wiadomo na co. Manna z nieba na mnie spadnie, dlatego że przecież my wszyscy wiemy, że środki unijne są nam dla odbudowy gospodarki, nie tylko gospodarki, ale dla odbudowy samopoczucia nas samych. Bardzo to bardzo potrzebne. Przecież przekonaliśmy się my Polacy w ostatnich kilkudziesięciu latach, że w wyniku pozyskanych środków unijnych wystarczy spojrzeć na to, co jest w Gorzowie, a także i przejechać się przez nasz wspaniały, kochany kraj, to na każdym kroku można spotkać, że większość tematów, inwestycji, które były realizowane, właśnie były realizowane dzięki pomocy środków unijnych.
A patrząc na Gorzów.
Kraju, jak rzadko w wielu tematach mamy do zrobienia bardzo wiele. Na pierwszym miejscu ja osobiście stawiałbym, mosty są ważne, drogi są ważne, ale przede wszystkim służba zdrowia i funkcjonowanie. Przy okazji niedawno pielęgniarki obchodziły swoje święto. Marzyłoby nam się, żeby w zdecydowanie łatwiejszych warunkach obchodziły, ale przy okazji pochylmy się nad tym, jak właśnie wszyscy medycy, w tym także i pielęgniarki, położne, ratownicy poświęcają się na rzecz nas, a mimo że
Jan Kaczanowski mnie zagada.
Nie jest do nich dofinansowana.
Jak najbardziej pozdrawiamy, tak, ale ja pytałem o ten Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy nie bez kozery, bo magistrat Gorzowski przesłał informację nie tak dawno temu, o którą prosiłem, o to, że w ramach tych pieniędzy Gorzów będzie starał się dofinansowanie do zakupu nowych tramwajów, a Gorzów potrzebuje
linię tramwajową na Górczyn, także
tak,
tutaj
więc to są kluczowe
kierowany właśnie na istotne tematy. Zresztą, jak pan wspomniał o nowoczesnych tramwajach, które po prostu już jeżdżą po Gorzowie. Jak widzimy, jak pięknie realizowane są inwestycje Chrobrego i patrzymy również o nitce tramwajowej na osiedle Górczyn. Także myślę, że tylko...
Panie Gorzów... przewodniczący, bo rozmawiamy o konkretach, tak? Gorzów
tak jest, tak
nie
jest.
Miał pieniędzy...
Także, jeśli by można było, jeśli ktoś by posłuchał Jana Kaczanowskiego, który ma jakieś mniejsze lub większe doświadczenie, jeśli coś może po prostu być nieodkładane, a w miarę możliwości przyjęte wcześniej, to należy to czynić.
To jedno, to Senat, ale skupmy się konkretnie na Gorzowie, żeby tak poinformować mieszkańców też, co Gorzów planuje, bo słuchają nas mieszkańcy Gorzowa, ale też oczywiście nie. No to mamy tą linię na Górczyn ulicą Piłsudskiego, która jest bardzo droga w wykonaniu, bo nie oszukujmy się, to nie są małe pieniądze,
ale
z punktu widzenia miasta dałoby to taki drugi oddech komunikacji miejskiej, bo wiemy, że ta linia tramwajowa na Piaski, która jeszcze nie funkcjonuje, ale za chwilę będzie, przynosi jako jedyna zysk spółce miejskiej komunikacyjnej. Natomiast MZK obliczyło, że ta linia nowa, która byłaby wybudowana właśnie na Górczyn, też by przynosiła. Także MZK byłoby rentowne może.
No myślę, że nas tutaj akurat w tym temacie nie trzeba przekonywać. Nas, to mam na myśli władze samorządowe, prezydenta, a także i wielu innych. Przecież wystarczy po prostu spojrzeć na już realizowane inwestycje. Pan wspomniał o nitce tramwajowej, o zakupie nowoczesnych jeszcze tramwajów, a także elektrycznych autobusu, zresztą umowa już została podpisana, gdzie za około 30 miesięcy elektryczne tramwaje wyjadą z miasta Gorzów. Także idziemy do przodu, rozwijamy się, nikt nad nim w tym nie przeszkadza, tylko jeśli już to pomaga. ale z wielką satysfakcją ja obserwuję przez ostatnie lata bardzo dobrej współpracy prezydenta miasta, władz samorządowych miasta, sejmikiem województwa lubuskiego, a także i w wielu aspektach z wojewodą lubuskim, z panią marszałek Polak, z panią marszałkiem Boryckim, czy też byłym prezydentem miasta, członkiem zarządu województwa lubuskiego, Tadeuszem Jędrzejczakiem, to napawa wielkim absolutnie optymizmem.
Na koniec, panie przewodniczący, bo naprawdę wiem, że pan mógłby i 2 godziny rozmawiać, ale nie mamy 2 godzin.
Ale myślę, że to są ważne informacje dla mieszkańców.
Absolutnie, dlatego o tym mówimy. Na koniec chciałem zapytać o tę sesję absolutoryjną. Ja wiem, znaczy z tego co słyszę i pewnie nasi słuchacze też mogą wywnioskować, że będzie pan za i udzieli pan absolutorium prezydentowi miasta, ale wczytując się w ten raport o stanie Gorzowa, czy też wcześniejsze informacje dotyczące i życia w mieście, ale też demografii, czy to nie jest najważniejsze wyzwanie Gorzowa na najbliższe lata? Bo za chwilę będzie gorzowian naprawdę dużo mniej, bo są perspektywy takie, że do 2050 roku o 1500 osób mniej. To są jednak pokaźne liczby, które albo nie zamieszkają w Gorzowie, albo wyjadą, bo no właśnie dlaczego? Czy to nie jest w pana opinii największe wyzwanie przed miastem?
Zdecydowanie podzielam pana pogląd. Jeśli pan mówi o sesji absolutoryjnej, to chcę pana i państwa przy okazji poinformować, tak jak już pan postarał się za mnie powiedzieć, tak, ja będę głosował za udzieleniem absolutorium dla prezydenta miasta. Wystarczy spojrzeć na fakt, co w roku ubiegłym udało nam się zrealizować. A jeśli mówimy jeszcze o innym aspekcie, bo nie mówimy tylko o absolutorium, mówimy o raporcie miasta. Tak, do tej sesji jestem, mogę powiedzieć, przygotowany, dlatego że mam wielkie też szczęście, że wokół siebie mam wspaniałych współpracowników i jesteśmy nieźle przygotowani. Ale mówił pan o ludności. Rzeczywiście, tramwaje, autobusy, mosty, drogi, to wszystko jest ważne, ale jeśli nie będzie zamieszkane miasto przez zdecydowanie coraz większą ilość mieszkańców, no to będzie po prostu nam troszeczkę w tym względzie smutno. Z tego, co pamiętam, na koniec 2020 roku zameldowanych w mieście było około 115 tysięcy mieszkańców. Z tego, co sobie przypominam, na pobyt stały około chyba 111 czy 112 tysięcy, a na pobyt czasowy gdzieś przeszło 3 tysiące. I informacja, którą ja nabyłem w dniu wczorajszym, że i to było dla mnie bardzo takie przygnębiające, że liczba zgonów w 2020 roku, to jest absolutny rekord, to wynosi 1636 osób, a liczba urodzeń tylko 902 osoby. Ja wiem, że rzeczywiście był taki zaszczyt i wielu myślało o tym, iż 500+ spowoduje to, że w Polsce, w mieście Gorzowie będzie przybywało mieszkańców. Tak się nie dzieje. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Według mnie potrzebne są tutaj systemowe rozwiązania. W skali absolutnie kraju jednym z takich moich marzeń, takich podpowiedzi, którym ja czasami wyrażam swoją opinię, należałoby się zastanowić, tylko należy spytać specjalistów. Politycy, jeśli się nie znają na czymś, to niech nie podejmują określonych decyzji, tylko pytają się właśnie specjalistów. Czy nie należałoby na przykład, ja nie mówię, że to tak musi być, żeby były nieodpłatne na przykład miejsca w żłobkach, w przedszkolach i wiele innych jeszcze takich propozycji może być. Mamy takiego cudownego w Polsce specjalista od tych spraw jak profesor Góra i nie tylko po prostu on. Usiąść, rozmawiać. To jest tak samo jak w aspekcie politycznych, czy decyzji politycznych. Jak niektórzy obrażają się, że ktoś z kimś się spotkał i rozmawiać. Co zrobić inaczej? Jesteśmy tutaj, żyjemy tu, na tej ziemi, w mieście Gorzowie, w kraju i każdy z każdym w miarę możliwości, zachowując własne poglądy, powinien z sobą rozmawiać, po to, żebyśmy szli do przodu, a nie oglądali się po prostu do tyłu, dlatego że czasami tą głową niepotrzebnie gdzieś w coś
Jedno jest pewne, Gorzów jeszcze musi popracować, żeby być szeroko rozumianym miastem zrównoważonym, bo ostatnio mieliśmy taki sondaż, czy wyniki takiego sondażu miast zrównoważonych. Gorzów, o ile pamięć mi nie myli, zajął 20 miejsce, ale na przykład Zielona Góra trzecie, więc miasto musi jeszcze poinwestować i popracować nad pewnymi rozwiązaniami.
Ma pan rację, miasto musi poinwestować i inwestuje, ja tylko przypomnę, wymienię bardzo szybciutko wielkie
szybko, bo już musimy kończyć,
które są realizowane, czyli hala widowiskowo-sportowa, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, przebudowa ulica Chroblego, przebudowa stadionu lekotecznego przy Kraśnickiego, liczne remonty dróg, remont dawnej przemysłówki, remont szkoły podstawowej numer 1 i wiele, wiele innych mniejszych ulic, w tym prawdopodobnie łącznie z ulicą Długosza.
Panie przewodniczący, moglibyśmy tak długo mówić.
To jest naprawdę bardzo dobre. Jeśli ktoś chce nam pomóc, niechaj pomaga. Tak jak dotychczas, mówiąc z mojej strony o tej dobrej współpracy.
Zaczęliśmy, tak.
Marszałkowski, a także jak widzę wielką, wspaniałą aktywność wielu radnych sejmików województwa lubuskiego.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za udział w programie. Jan Kaczanowski, przewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta Gorzów Plus. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy jeszcze raz i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Marcin Kosiński ją realizował. Ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.